Podkreślaliśmy już w czasie naszych poprzednich audycji, że przy studiowaniu Biblii potrzebne jest bardzo osobiste przygotowanie. Musimy być gotowi na działanie Ducha Świętego. Musimy zachować postawę otwartości przed Bogiem, postawę nasłuchiwania Jego głosu. Musimy być gotowi do okazania Bogu posłuszeństwa. Musimy być gotowi na przyjęcie Jego prawd. Wtedy, dopiero wtedy, możemy rozpocząć naszą pracę, nasze poszukiwania. Uważnie i cierpliwie studiujmy tekst biblijnego fragmentu. Zadajmy sobie pytanie, o czym on mówi? Przeczytajmy ten urywek kilka razy. Porównajmy różne tłumaczenia Biblii, jeśli je posiadamy. Zbierzmy informacje na temat miejsc, ludzi, zdarzeń, o których mówi dany fragment Pisma Świętego. Szukajmy znaczenia najważniejszych słów i zwrotów, zadając sobie pytanie co, jak, dlaczego. Spróbujmy napisać dany werset czy cały fragment biblijny własnymi słowami, a potem zastanówmy się, w jaki sposób rozumiemy ten fragment. Na początku zadaliśmy sobie pytanie, o czym ten urywek mówi, a teraz powinniśmy pytać, jakie jest jego znaczenie. Dlaczego dany wiersz został napisany? Jaki był pierwotny cel jego napisania? Porównujmy go z innymi fragmentami Biblii. Spójrzmy na ten werset poprzez pryzmat innych fragmentów. Niech werset objaśnia werset, zgodnie z zasadą, że pismo tłumaczy samo siebie. Na koniec skorzystajmy z komentarza. Wsłuchajmy się w to, co Bóg objawił już na ten temat innym ludziom, którzy studiowali ten fragment przed nami. Potem pomyślmy o zastosowaniu prawdy, którą poznaliśmy w życiu. Zadajmy sobie pytanie, co musimy zmienić, jeśli chcemy podporządkować się Bożej woli, objawionej nam w tym fragmencie Pisma Świętego? Zadajmy sobie pytanie, czy jest tu mowa o grzechu, który powinniśmy wyznać? Czy jest tu zawarta obietnica, której powinniśmy się uchwycić? Czy jest tu mowa o błędzie, który powinniśmy wyeliminować? Czy jest tu opisany przykład, który powinniśmy naśladować? Zadając sobie takie i podobne pytania, będziemy stopniowo podporządkowywać się Bożej woli objawionej w tym fragmencie Pisma. Będziemy konkretne prawdy biblijne wprowadzać w życie. Bardzo ważne jest, by każde studium biblijne rozpoczynać modlitwą. Biblia różni się od innych książek przede wszystkim tym, że tylko Duch Święty może uczynić ją zrozumiałą dla czytelnika. Tylko Duch Boży może otworzyć serce i umysł człowieka i sprawić, że będzie on w stanie przyjąć biblijne prawdy. Musimy to zaznaczyć, że Duch Święty pragnie objawić nam Boże prawdy. Pragnie nam objawić je. Nie możemy zapomnieć o słowach Jezusa, który obiecał, że gdy zstąpi na ziemię Duch Święty, będzie wprowadzał nas we wszelką prawdę. Duch Boży pragnie być naszym nauczycielem. Gdy więc otwieramy Biblię, módlmy się, Panie, otwórz moje oczy. Otwórz je, abym mógł oglądać cudowność Twego słowa. Tak modlił się psalmista. My możemy w podobny sposób prosić Boga, żeby otwarł nasze duchowe oczy, byśmy mogli dostrzec cudowność Jego słowa. Apostoł Paweł, modląc się o wierzących w Efezie, nie prosił w pierwszym rzędzie o zdrowie dla nich czy o bogactwa materialne, ale modlił się tak. Nie przestaję wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Modlitwa apostoła jest prośbą o ducha mądrości, ducha zrozumienia, ducha objawienia ku poznaniu Bożego Słowa i samego Pana. Nie ma nic ważniejszego, nic bardziej potrzebnego niż to, byśmy poznawali Boże Słowo, Bożą wolę. A prawd Bożych nie możemy poznać, dopóki nie poprosimy Ducha Świętego, by został naszym nauczycielem. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł pisze, a myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Tu znajdujemy odpowiedź na pytanie o przyczynę, dla której tak wielu ludzi nie jest w stanie przyjąć z Bożego Słowa praktycznie niczego. Oni po prostu nie pozwalają na to, by Duch Święty był ich nauczycielem. Człowiek naturalny, zmysłowy, nie jest w stanie o własnych siłach zrozumieć Bożych prawd, bo są to sprawy duchowe. Ale Bóg pragnie komunikować się z nami, dlatego daje nam swego Ducha jako nauczyciela. Musimy otworzyć się na Jego działanie. Zwróćmy uwagę na bardzo ważny werset biblijny. W pierwszym liście do Koryntian, w 11 wierszu 2 rozdziału czytamy: bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Te słowa apostoła narodów tłumaczą, dlaczego Duch Święty musi być naszym nauczycielem. Ty i ja możemy zrozumieć siebie nawzajem, ale nie jesteśmy w stanie o własnych siłach zrozumieć Boga. Nie możemy zrozumieć Boga, dopóki On sam nie objawi się nam. A Bóg objawia się nam w Jezusie Chrystusie, objawia się nam w swoim Słowie, którego nauczać chce nas Duch Święty. Na przykład, nie potrafilibyśmy sobie w żaden sposób wyobrazić, co Bóg myśli, co Bóg czuje, jak czułby się na przykład na pogrzebie. Ale gdy czytamy w Biblii o Jezusie, który zapłakał, gdy stanął przed grobowcem Łazarza, możemy z radością powiedzieć, że wiemy, jakie uczucia znajdują się w sercu Boga. Objawia nam On je w swojej księdze. Objawia nam On siebie w Jezusie Chrystusie, który jest głównym bohaterem Biblii. Jezus jest ucieleśnionym Słowem Boga. Patrząc na Jezusa, poznając Jego życie, studiując Jego słowa, poznajemy samego Boga. Potrzebujemy jednak w każdej chwili pomocy Ducha Świętego, naszego przewodnika, doradcy i nauczyciela, abyśmy byli w stanie zrozumieć i przyjąć to, co Bóg pragnie nam objawić. Jezus powiedział swoim uczniom: gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mojego weźmie i wam oznajmi. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie. I znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca. Jezus spełnił swoją obietnicę. Po Jego odejściu na ziemię zstąpił Duch Święty. To On, boski nauczyciel, objawiał uczniom Jezusa prawdę Bożego Słowa i czyni to także dzisiaj. Dzieje się tak, jak zapowiedział Jezus. Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Musimy więc zawsze, rozpoczynając lekturę Biblii, prosić o pomoc i przewodnictwo Ducha Świętego. Musimy każde studium rozpoczynać modlitwą. To pierwsza, podstawowa zasada studiowania Biblii. Po drugie, musimy czytać Biblię. Czytać Biblię. I jeszcze raz czytać Biblię. Poznawać Boże Słowo. Ta zasada może wydawać się nam oczywista, ale jakże często zaniedbujemy czytania Biblii na co dzień. Jakże często inne rzeczy wydają się nam ważniejsze, pilniejsze. Pewnego razu ktoś zapytał wybitnego znawcę twórczości Szekspira, w jaki sposób dojść do tak wspaniałej znajomości dzieła wielkiego pisarza. Ów słynny krytyk odpowiedział: czytaj Szekspira. czytaj to, co Szekspir napisał. Nie może być lepszej rady dla chrześcijanina niż ta. Czytaj Biblię. Czytaj słowa, w których Bóg pragnie objawić prawdę o sobie, o tobie, o życiu, o sensie i celu życia, o wieczności. Bóg pragnie nam się objawić. Pragnie objawić nam swoją prawdę, swoją wolę. Musimy więc czytać, poznawać Jego słowo. W Starym Testamencie, w Księdze Nehemiasza, znajduje się piękna opowieść o tym, jak wielkie znaczenie ma lektura Bożego Słowa. W 8 rozdziale Księgi Nehemiasza czytamy: Zgromadził się cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną, i uproszono Ezdrasza, pisarza, żeby przyniósł księgę prawa mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Przyniósł więc Ezdrasz, kapłan, prawo na zgromadzenie, złożone z mężczyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem. A było to pierwszego dnia 7 miesiąca. I czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa, wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli rozumieć. A uwaga całego ludu była skupiona na treści prawa. Jest to bardzo piękny obraz. Izraelici, którzy powrócili do Jerozolimy po 70 latach niewoli babilońskiej, słuchają słów zapisanych w Pięcioksięgu Mojżeszowym. Wielu z nich w ogóle nie znało treści prawa. Księgi spisane przez Mojżesza były dla nich w niewoli trudno dostępne. W ogóle istniało wtedy bardzo niewiele kopii Pięcioksięgu. Nie znano wtedy druku. Każda kopia musiała być przepisywana ręcznie. Było ich bardzo niewiele. W tamtym czasie prawdopodobnie kilka. Jedną z takich kopii posiadał kapłan Ezdrasz. Poproszono go więc, by przeczytał księgę całemu ludowi. Ezdrasz chętnie czytał Boże Słowo ludowi zgromadzonemu przy bramie wodnej wewnątrz odbudowanych murów Jerozolimy. W 8 wierszu 8 rozdziału Księgi Nehemiasza znajdujemy takie słowa: I czytali z Księgi Prawa ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, także zrozumiano, co było czytane. Pośrodku ludu, jak dowiadujemy się z dalszego opisu, stali lewici, którzy objaśniali Słowo Boże wszystkim i wszyscy mogli zrozumieć, poznać je. Cały lud był tak poruszony, że płakał. Ezdrasz i lewici musieli pocieszać ich i dodawać im otuchy, gdyż wszyscy byli wstrząśnięci lekturą Bożego Słowa. Dalej czytamy: Rozszedł się potem cały lud, aby się najeść i napić i urządzić wielką radosną uroczystość, gdyż zrozumieli słowa, które im podano. Dzisiaj tak właśnie powinno dziać się w Kościele. Słowo Boże powinno być podawane i objaśniane wszystkim, tak żeby mogło być przez wszystkich zrozumiałe i przyjęte. Powinniśmy czytać Boże Słowo we wspólnocie wierzących i każdy z nas indywidualnie, codziennie. Powinniśmy czytać, czytać i jeszcze raz czytać całe Boże Słowo. Trzecią ważną zasadą jest, by studiować Słowo Boże. Duch Święty jest naszym nauczycielem. Jako boski nauczyciel nie lubi leniwych uczniów. Duch Święty nie będzie mógł nas pouczać, prowadzić, inspirować, jeśli my ze swojej strony nie włożymy maksimum wysiłku, żeby studiować Biblię. Duch Święty może tłumaczyć i ożywiać Boże Słowa w nas tylko wtedy, gdy tym Słowem się karmimy, gdy uważnie i wytrwale studiujemy Jego Księgę. Po czwarte, ważne jest, by nie tylko czytać i studiować Boże Słowo, ale także by nad Nim medytować. Medytacja, rozważanie to bardzo ważny element przyjmowania Bożego Słowa. W Pięcioksięgu Mojżeszowym znajdujemy polecenie Boga skierowane do ludu izraelskiego, ale także do każdego z nas. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. Bóg wydał to polecenie swojemu ludowi, aby przez cały czas Jego Słowo było obecne wszędzie, w sercu, w umyśle człowieka, ale także w jego otoczeniu, na drzwiach jego domu, innymi słowy wszędzie tam, gdzie człowiek przebywa. Dzisiaj, gdziekolwiek się udamy, gdziekolwiek spojrzymy, widzimy wszechobecne reklamy. Reklamy papierosów, reklamy napojów, reklamy filmów, samochodów. I to wszystko stale jest obecne w otoczeniu współczesnego człowieka. Tym człowiek żyje, tego pragnie. Bóg zna naturę człowieka. Dlatego polecił swemu ludowi, żeby zawsze i wszędzie, nawet w sposób wizualny, towarzyszyło człowiekowi Boże Słowo, by to ono było w centrum jego zainteresowania, w jego otoczeniu, a także w jego umyśle, w jego sercu. Bóg pragnie, byśmy medytowali nad Jego Słowem, byśmy rozważali je, kiedy wstajemy i gdy się kładziemy, gdy idziemy ulicą, gdy rozmawiamy z przyjaciółmi, gdy przebywamy ze swoją rodziną w domu. Zawsze i wszędzie jest sposobne miejsce i pora, żeby rozważać Boże Słowo, by nad Nim rozmyślać, medytować. Piękne słowa otwierają Księgę Psalmów. W psalmie pierwszym czytamy: szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w słowie Pana i słowo Jego rozważa dniem i nocą. Medytacja nad Słowem Bożym to rozważanie Słowa, stałe rozpatrywanie Jego znaczenia, zastanawianie się nad Nim, głęboki namysł, zaduma, rozważanie stale na nowo, coraz uważniejsze, coraz głębsze, prowadzące do właściwych wniosków, do właściwych decyzji. Nie wystarcza czytać i studiować Boże Słowo. Trzeba nad Nim medytować, trzeba do Niego wracać i rozważać je stale na nowo. Wspaniale jest, gdy na przykład mąż i żona czytają i studiują codziennie jakiś fragment Biblii i potem w ciągu dnia lub wieczorem rozmawiają o tym, co czytali. Rozważają wspólnie znaczenie tego fragmentu. Dzielą się swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami. Medytacja nad Bożym Słowem jest czymś wspaniałym, czymś niezastąpionym. Jaka szkoda, że ciągły pośpiech, a wieczorami oglądanie telewizji sprawia, że współczesne społeczeństwo nie ma czasu na medytację, na rozważanie Bożego Słowa i w ogóle na żadną głębszą refleksję, na zastanowienie się nad sensem i celem życia. Nic nie jest ważniejsze niż rozważanie Bożego Słowa. I musimy tak pokierować swoim planem dnia, żeby znalazło się w nim miejsce na biblijną medytację. Następną, piątą już z kolei, ważną zasadą poznawania Bożego Słowa jest korzystanie z dorobku tych, którzy już wcześniej czytali i studiowali Biblię. Komentarze, książki zawierające głębokie przemyślenia naszych poprzedników są bezcennym skarbem, z którego powinniśmy korzystać. Na przestrzeni wieków Duch Boży uzdalniał ludzi, mężczyzn i kobiety do wykładania, objaśniania i nauczania Bożego Słowa. Możemy i powinniśmy czerpać z tego skarbca. Oczywiście zawsze pamiętając, że najpierw sami musimy studiować i rozważać każdy fragment Pisma i że nie wszystkie książki, nie wszystkie komentarze są jednakowo wartościowe, jednakowo cenne. Wybierajmy te najlepsze, unikajmy ekstremów, interpretacji skrajnych. Szukajmy tych najlepszych książek, komentarzy, konkordancji, co do których możemy być pewni, że są pisane przez Bożych ludzi, inspirowanych przez Ducha Bożego, kochających Boże Słowo i będących Jego pokornymi sługami. Szósta reguła brzmi: bądźmy posłuszni Bożemu Słowu. Bądźmy posłuszni. Gdybyśmy tylko studiowali Słowo Boże, czytali je, medytowali nad Nim, a nie przynosiłoby to żadnych efektów, nie powodowało żadnych zmian w naszym życiu, to byłoby to tak, jak napisał apostoł Jakub, kiedy ostrzegał: bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Po tym zdecydowanym ostrzeżeniu czytamy dalej w liście Jakuba: ale kto wejrzał w doskonałe słowo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Tak, jeśli będziemy naprawdę okazywać posłuszeństwo Bożemu Słowu, staniemy się Jego wykonawcami. Boże Słowo tak przemieni nasz umysł, nasze serca, że będziemy postępować tak, jak naucza nas Bóg. I ostatnia reguła. Przekazujmy to wszystko, co sami przyjęliśmy, co zrozumieliśmy z Bożego Słowa, innym. Nie zatrzymujmy duchowych skarbów tylko dla siebie. Dzielmy się nimi z bliźnimi, tak by Słowo Boże mogło przemieniać nie tylko nas, ale także naszych bliskich, naszych krewnych, naszych przyjaciół, kolegów ze szkoły, z pracy. Bądźmy tymi, od których rozpocznie się duchowe przebudzenie całego naszego społeczeństwa.